Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI. Minęła godzina 18, w środę 19 lipca. Wita serdecznie Anna Rzeczycka. Na początek audycji, którą realizują Grażyna Chmurska i Mathieu Roche, proponuję skrót najważniejszych wiadomości dnia. Co najmniej 55 osób cywilnych zginęło w izraelskich bombardowaniach wschodniego, południowego i północnego Libanu. Libańskie szyickie milicje Hezbollah, które stały się źródłem konfliktu, porywając dwóch izraelskich żołnierzy, wystrzeliły dzisiaj nowe rakiety w kierunku Hajfy i Nazaretu. Sytuacja ogarniętego wojną Libanu staje się coraz trudniejsza. 500 000 Libańczyków zmuszonych zostało do porzucenia swych domów. Trwa eksodus cudzoziemców. W Libanie kończą się zapasy żywności i leków. Prezydent Francji Jacques Chirac apeluje o otwarcie korytarzy humanitarnych w Libanie. Armia izraelska oprócz Libanu ma obecnie także drugi front, Strefę Gazy. Zabitych tam zostało 3 Palestyńczyków. Swe expose rządowe na forum Sejmu wygłosił premier Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński. Ofiarą wielkich upałów, które nawiedziły Europę, padło już 7 osób. W naszej audycji po dzienniku, który opracowałam wraz z Anną Bernhardt, Piotrem Moszyńskim i naszą korespondentką w Izraelu Ewą Ludkiewicz, usłyszymy przegląd prasy pióra Anny Bernhardt, felieton europejski Piotra Moszyńskiego, nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, felieton teatralny Agnieszki Kumor na temat 60. festiwalu w Awinionie, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs oraz notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Oto wiadomości. Co najmniej 55 osób cywilnych zginęło dzisiaj w izraelskich bombardowaniach wschodniego, południowego i północnego Libanu. Był to najbardziej krwawy dzień trwający już przeszło tydzień ofensywy Cahalu. Większość ofiar straciła życie w ruinach swych zburzonych domów. Libańskie szyickie milicje Hezbollah, które stały się źródłem konfliktu, porywając dwóch izraelskich żołnierzy, wystrzeliły dzisiaj 8 nowych rakiet w kierunku Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta w Izraelu. 2 osoby zostały ranne. W Nazarecie Katiusza Hezbollah zabiła 3 izraelskich Arabów, w tym 2 dzieci. Zarówno Izrael, jak Hezbollah zapowiedzieli, że nie przewidują ograniczenia w czasie tego najpoważniejszego od 25 lat konfliktu. Oprócz nalotów z powietrza i morza, izraelskie siły lądowe wkroczyły dziś na krótko do południowego Libanu, co doprowadziło do walk z bojowcami Hezbollah. Według telewizji arabskich 2 izraelscy żołnierze zostali zabici, 3 ranni. Zginąć miał także 1 członek Hezbollah. Od początku ofensywy Izraela, który zbombardował libańskie lotniska, porty i główne drogi, zginęło już 310 osób, w tym 280 cywilów i 23 libańskich żołnierzy. 650 osób odniosło rany. W tym samym czasie ofiarą Katiusz Hezbollah padło 25 Izraelczyków, 13 cywili i 12 wojskowych. Stan wyjątkowy w tych sektorach Izraela, które wystawione są na rakiety Hezbollah, przedłożony został o 10 dni. Jakie nastroje panują właśnie wśród ludności izraelskiej? Łączymy się z naszą korespondentką w Jerozolimie, Ewą Ludkiewicz.
Po 8 dniach wojny słychać nowe głosy opinii publicznej w Izraelu. Chociaż według statystyk 90% społeczeństwa w dalszym ciągu popiera rząd i ofensywę w Libanie, ale coraz częściej słychać też krytykę. Dziś rano w głównym programie telewizyjnym Wiadomości wypowiadało się parę kobiet, które stworzyły ugrupowanie Kobiety Izraelskie przeciwko wojnie. Jedna z nich powiedziała, że ofensywa w Libanie była niepotrzebna, trzeba było rozmawiać albo szukać tak długo, aż będzie z kim rozmawiać. Ponieważ opinia publiczna twierdzi, że organizacja Hezbollah nigdy nie chciała rozmawiać z Izraelem, co jest prawdą, było to z jej strony bardzo odważnym wypowiedzeniem. Możliwe, że z Hezbollah nie można rozmawiać, ale bombardowanie Libanu absolutnie niczego nie rozwiąże, tak twierdzi. Coraz więcej głosów skłania się do tego. Ciekawe jest, że większość mieszkańców północy Izraela, siedzących w schronach i oglądających obrazy telewizyjne z Libanu, też zaczynają myśleć, że trzeba z tym skończyć. Możliwe, że rodzi się rodzaj solidarności między ludnością cywilną po obu stronach. Każdy Izraelczyk powie teraz, że faktycznie libańska ludność jest tylko ofiarą. Ale z drugiej strony, Izraelczycy też nie mogą być stale pod groźbą rakiet i Katiusz ze strony Hezbollah w Libanie. Problem polega na tym, że organizacje terrorystyczne jak Hezbollah, zresztą także Hamas w Gazie, budują swoje bazy i zbiory broni w samym środku ludności cywilnej, która na to nic nie może poradzić. Rzecznik lotnictwa izraelskiego powiedział dziś, że bombowce izraelskie naprawdę próbują jak można oszczędzić ludność cywilną. Nie można tego powiedzieć o rakietach i kasanach Hezbollah, które właśnie mają na celu uderzyć jak największą ilość cywili izraelskich. Dzisiaj ogłoszono też alert na inne miasta Izraela, włącznie z Tel Awiwem. Wprawdzie rakiety jeszcze nie dosięgnęły Tel Awiwu, ale skrony już zostają przygotowywane. Ciekawe jest, że tylko 70 kilometrów od północy, na przykład w Jerozolimie, życie toczy się na razie normalnie. Jest to bardzo dziwną i nową rzeczywistością. Do tej pory właśnie Jerozolima była ośrodkiem akcji terrorystycznych. Ponieważ jednak wiele osób ma rodziny na północy, kontakt telefoniczny i inny trwa bez przerwy. Nikt nie bardzo zdaje sobie sprawę z tego, jak to się skończy, ale wszyscy czekają na jak najszybsze rozwiązanie. Ewa Lutkiewicz dla Radia RFI Jerozolima.
Jak piszą agencje prasowe, nie ma szans na szybkie zawieszenie broni w wojnie toczonej obecnie na Bliskim Wschodzie. Przede wszystkim dlatego, że decyzja Izraela o rozprawieniu się z Hezbollahem popierana jest przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF bije na alarm, donosząc, że przeszło 500 000 Libańczyków zmuszonych zostało do porzucenia swych domów i zainstalowania się w bezpieczniejszych regionach. U rodziny, przyjaciół, w szkołach, garażach i ogrodach publicznych. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wyraził swój ogromny niepokój losem ludności cywilnej, stwierdzając, że zapasy żywności i leków w Libanie topnieją z każdą godziną. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, który zaleca rozmieszczenie Międzynarodowej Siły Stabilizacyjnej w Libanie Południowym przy granicy z Izraelem, jutro poinformować ma Radę Bezpieczeństwa o rezultatach misji mediacyjnej wysłanej do regionu. W Jerozolimie w czasie konferencji prasowej z izraelską minister spraw zagranicznych Tzipi Livni o natychmiastowy rozejm zaapelował wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Javier Solana. Do zawieszenia broni wezwał także prezydent Syrii, kraju wspierającego Hezbollah, Bashar el-Assad. Z inicjatywą wystąpiła Francja. Przed mikrofonem Piotr Moszyński.
Prezydent Francji Jacques Chirac wezwał do otwarcia korytarzy humanitarnych w Libanie. Mają one być dwojakiego rodzaju. Pierwsze miałyby umożliwić przemieszczanie się uciekinierów wewnątrz kraju, a drugie miałyby służyć poruszaniu się między Libanem a Cyprem w celu ewakuacji cudzoziemców. Po posiedzeniu ministerialnego sztabu kryzysowego w sprawie Libanu i sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie, prezydent Chirac powiedział:
Il faut également établir des corridors humanitaires.
Należy wyznaczyć korytarze humanitarne wewnątrz Libanu, aby możliwe było przemieszczanie się ludności w Libanie, gdy tego ona potrzebuje. Powinna ona mieć zapewnione bezpieczeństwo. I również korytarze między Libanem a światem zewnętrznym, w chwili obecnej między Libanem a Cyprem. Chirac zapowiedział również wysłanie w najbliższych godzinach do Libanu samolotu z lekarstwami, urządzeniami do uzdatniania wody i generatorami prądu. Prosił o to rząd libański. Prezydent opowiedział się także za wprowadzeniem w Libanie humanitarnego zawieszenia broni, jednakże nie wyjaśnił na razie niestety, jak można by to uzyskać. Stwierdził jedynie, że Francja stara się zmobilizować do tego społeczność międzynarodową, a w szczególności Europę.
Trwają operacje ewakuacji cudzoziemców z Libanu. Dotychczas z kraju ogarniętego wojną wyjechało już 7 tysięcy cudzoziemców i Libańczyków. Setki Amerykanów, Australijczyków, Kanadyjczyków i Niemców przygotowują się do załadowania się na statek w porcie w Bejrucie. 29 statków i promów otrzymało od Izraela zielone światło na wypłynięcie na morze. Dzień dzisiejszy jest już trzecim dniem ewakuacji obcokrajowców z Libanu. Statki z osobami uciekającymi udają się na Cypr, gdzie znajduje się najbliższy zagraniczny port. Według agencji AFP 300 Europejczyków, w tym wielu Francuzów, opuściło Liban na pokładzie fregaty Jean de Vienne. W Libanie znajduje się jeszcze około 20 tysięcy Francuzów. 8 tysięcy z nich poprosiło francuskie placówki dyplomatyczne o ewakuację do Francji. W kierunku Libanu kierują się 3 nowe okręty francuskiej marynarki. Agencje prasowe piszą, że eksodus obcokrajowców z Libanu staje się masowy. Wielu cudzoziemców uskarża się jednak na powolność operacji. Armia izraelska walczy też na drugim froncie, w Strefie Gazy. Piotr Moszyński.
3 Palestyńczyków zginęło w środę rano w starciu z armią izraelską, która o świcie wkroczyła do Nablusu na zachodnim brzegu Jordanu. W toku podobnego ataku na Strefę Gazy zginęło 4 kolejnych Palestyńczyków. Według źródeł palestyńskich celem operacji izraelskich na zachodnim brzegu Jordanu byli mający ukrywać się w Nablusie bojownicy Brygad Męczenników Al-Aqsy, organizacji związanej z Al-Fatah. W czasie starcia z bojownikami palestyńskimi, do jakiego doszło w starej części Nablusu we wtorek wieczorem, zginął jeden żołnierz izraelski, a 6 zostało rannych. 4 następnych Palestyńczyków, w tym bojownik Hamasu, poniosło śmierć w wyniku operacji armii izraelskiej w środę rano w palestyńskim obozie w Strefie Gazy. Palestyńczycy zginęli w wybuchu pocisku wystrzelonego z samolotu izraelskiego na obóz uchodźców Mugazi w środkowej części Strefy Gazy. Izraelskie czołgi nad ranem wjechały na teren obozu, przeczesując domy w poszukiwaniu bojowników Hamasu. Rząd izraelski oznajmił tymczasem, że żadna z prowadzonych obecnie przezeń operacji wojskowych, ani ta w Libanie, ani ta na terytoriach palestyńskich, nie jest ograniczona w czasie, czyli mogą one trwać dowolnie długo.
Mówi Paryż RFI. W Iraku porwanych zostało ponad 20 pracowników sunnickiej administracji parapublicznej. Jak się przypuszcza, była to operacja represji za wczorajszy krwawy zamach, w którym zginęło 50 osób. W wielu miejscach w Iraku poza tym padły nowe ofiary. W Bagdadzie zastrzelony został generał Fakri Abdel Hussein, dyrektor służby sądowniczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Koło Uniwersytetu Technologii w centrum miasta wybuch samochodu pułapki zranił 3 policjantów. 2 inne eksplozje zabiły następnie 5 osób i poraniły 16 innych. Na wschodzie irackiej stolicy uzbrojeni ludzie otworzyli ogień w kierunku sklepu z warzywami. Bilans 7 zabitych, 7 rannych. W Kirkuk, 250 km na północ od Bagdadu, zabitych zostało 5 osób, a w Balat zginęło małe dziecko, a jego matka została ranna. Na południe od Bagdadu odnaleziono 9 ciał, w tym jedno bez głowy. Przypomnę, że w zamachu w Kufa, w samobójczym zamachu, zginęły wczoraj 54 osoby. Premier Jarosław Kaczyński wystąpił dzisiaj z exposé rządowym na forum polskiego Sejmu.
Jarosław Kaczyński oświadczył, że jego gabinet jest rządem nadziei i optymizmu. Premier wyraził przekonanie, że obecnie w Polsce są duże podstawy do optymizmu. Jako główne przesłanki premier wymienił szybki wzrost dochodu narodowego, szybki wzrost eksportu i produkcji przemysłowej, spadek bezrobocia i mocną złotówkę. Według Jarosława Kaczyńskiego jest to dobrą podstawą do tego, aby zwalczać bezrobocie, nędzę i brak mieszkań w Polsce. Mamy podstawy do nowego początku, powiedział premier. W exposé premier Kaczyński zaznaczył też, że w działaniach na rzecz przyszłości istotna jest diagnoza spraw przeszłości i teraźniejszości. Jarosław Kaczyński określił również swój gabinet jako rząd kontynuacji polityki Kazimierza Marcinkiewicza, któremu premier podziękował za okres rządów. Jarosław Kaczyński przypomniał, że obecny gabinet jest wspierany w parlamencie przez tę samą koalicję i ma również ten sam kierunek działania i cele. Podkreślił, że podstawą działania jego rządu jest przekonanie, że warto jest być Polakiem i warto, aby Polska trwała. Na temat polityki zagranicznej premier powiedział, że jego rząd chce poprawy stosunków ze wschodnimi sąsiadami, zastrzegając jednak w exposé, że w tej sferze potrzebna jest przede wszystkim cierpliwość. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że w stosunkach ze wschodnimi sąsiadami przeszkadzają przede wszystkim pośpiech i historia. Szef rządu dodał, że procesy, które będą prowadziły do zaakceptowania Polski jako partnera dla wschodnich sąsiadów, w tym dla Rosji, prawdopodobnie będą długotrwałe. Kaczyński opowiedział się też za poszerzeniem Unii o Ukrainę i podkreślił, że Polska będzie dążyła do zachowania suwerenności w sferze kultury i obyczajów w Unii Europejskiej. Przy tej okazji, jak czytamy w depesze AFP, premier obiecał bronić instytucji małżeńskiej pojętej tradycyjnie. Obszerne streszczenie wypowiedzi premiera zamieściła informacyjna agencja radiowa. AFP dodaje, że szef polskiego rządu popiera projekt rozwijania energii nuklearnej, gdyż, jak się wyraził, technologie zanieczyszczające środowisko naturalne nie będą niedługo tolerowane w Unii Europejskiej. Po przemówieniu premiera Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęła się w Sejmie kilkugodzinna debata.
Tu Paryż. Dżakartą, zachodem Jawy i południem Sumatry, wstrząsnęło dziś rano silne trzęsienie ziemi. Jak podało Centrum Kontroli Tsunami na Pacyfiku, nie pociągnęło ono za sobą ryzyka tsunami. W poniedziałek tsunami spowodowane przez trzęsienie podmorskie na południowym zachodzie od Jawy wywołało falę tsunami, która zabiła 525 osób, w tym 6 zagranicznych turystów. 382 osoby zostały ranne, a 273 uznane zostały za zaginione. Mówi Paryż.
Liczbę ofiar fali wielkich upałów, jakie nawiedziły w ostatnich dniach Europę, ocenia się już na 7, w tym 3 we Francji i 2 w Holandii. Temperatura sięga 36 stopni nawet w Wielkiej Brytanii, na ogół słynącej z bardzo umiarkowanych pod tym względem warunków klimatycznych. W kilku regionach Hiszpanii termometry posuwają się śmiało do pokazywania 40 stopni w cieniu. W sąsiedniej Portugalii temperatura w niektórych miejscach sięgnęła w piątek 42 stopni Celsjusza. Z powodu nadzwyczajnej fali gorąca w 7 z 18 dystryktów kraju obowiązuje podwyższony stan zagrożenia. Wyjątkowo wysokie wartości osiągnął poziom promieniowania ultrafioletowego, szczególnie na wybrzeżu i na Maderze. Zalecono tam unikanie wystawiania się na działanie promieni słonecznych. We Francji najbardziej cierpią mieszkańcy wielkich aglomeracji miejskich, takich jak Paryż czy Marsylia. Prezydent Chirac wezwał władze centralne i regionalne do pełnej czujności i mobilizacji. Chodzi oczywiście o uniknięcie powtórzenia się tragedii z lata 2003 roku, kiedy wskutek podobnej fali upałów zmarło we Francji 15 tysięcy osób, głównie starszych, gdyż nie zapewniono im w porę należytej opieki i pomocy. Jedynym pocieszeniem dla duszącej się z gorąca Europy jest to, iż służby meteorologiczne przewidują nadciągnięcie w najbliższym czasie frontu burzowego, który powinien przynieść przynajmniej chwilową ochłodę.
Tu Paryż, Radio France International. Wiemy już, kto będzie kandydatem Partii Zielonych w wyborach prezydenckich we Francji w 2007 roku.
Francuska Partia Zielonych wybrała byłą minister środowiska Dominique Voynet na swą kandydatkę na prezydenta w wyborach w 2007 roku. W rywalizacji o kandydaturę Voynet wygrała zaledwie 57 głosami z Yvesem Cochetem, a jej wybór zakończył wielomiesięczną wewnętrzną walkę wśród Zielonych. Wtorkowe głosowanie w partii było drugim nad tą sprawą. W poprzednim, 30 maja, nie wyłoniono kandydata, bowiem Voynet i Cocheta dzieliby tylko 2 głosy. 47-letnia Dominique Voynet, z zawodu lekarz-anestezjolog, była współzałożycielką Zielonych w 1984 roku. W roku 1995 kandydowała na prezydenta, uzyskując 3,3% głosów. W latach 1997-2000 w rządzie socjalisty Lionela Jospena była ministrem środowiska.
Dzisiejszą prasę paryską przejrzała dla Państwa Anna Bernhardt.
Czołówki wszystkich gazet francuskich poświęcone są wojnie w Libanie. Na pierwszej stronie w gazecie Libération zamieszczono zdjęcie zrujnowanej kwatery głównej z Bolachu w Bejrucie. Na górze tytuł Izrael. Wojna bez zahamowań. Za cichym przyzwoleniem Zachodu i popierany przez swą opinię publiczną Ehud Olmert kontynuuje ofensywę w Libanie. Armia izraelska ma wolną rękę, donoszą reporterzy z Bliskiego Wschodu, analizując taktykę izraelskiego szefa sztabu. Generał Dan Halut, stojący na czele armii, wywodzi się z lotnictwa. Postawił więc na ataki z powietrza, unikając wariantu wojny lądowej czy ostrzeliwania obiektów z czołgów. Taktyka jest zbliżona do tej, którą uprawia US Air Force i rezultaty są już widoczne. Po tygodniu ataków milicja szyicka jest już pozbawiona 1/3 swej broni, a jednocześnie została zniszczona infrastruktura w Libanie tak, aby Iran i Syria nie mogły uzupełnić swym podopiecznym strat poczynionych przez izraelskie bombowce. Ale podobnie jak to się działo w Kosowie, w końcu trzeba będzie wysłać jej wojska lądowe. Izrael żąda, by zgodnie z rezolucją ONZ-owską, popieraną przez Francję i Stany Zjednoczone, oddziały libańskie zajęły tereny graniczne na południu kraju, tereny kontrolowane teraz przez Hezbollah. Tego nie można będzie zrobić bez wsparcia międzynarodowego, uważa Jean-Dominique Mercier w Libération. Wczorajsza wizyta w Brukseli sekretarza generalnego ONZ-u miała na celu zbadanie gruntu. Siły stabilizacyjne wysłane do Libanu będą musiały posiadać solidny mandat i być popierane przez wielkie mocarstwa, łącznie z Rosją, podobnie jak to się odbywało na Bałkanach. I prawdopodobnie, jeżeli takie siły zostaną powołane, to i Francja wyśle swych żołnierzy, kończy dziennikarz w Libération. Obok w artykule wstępnym Gérard Dupuy zastanawia się nad biernością światowej opinii wobec rozbuchania armii izraelskiej w Libanie. Przyczynę dziennikarz upatruje w sile Ameryki. ONZ nic nie może zrobić bez USA, a poparcie Busha dla Izraela oznacza w praktyce zachęcenie do siedzenia cicho. Pałac Elizejski ostrożnie mówi tylko o celach humanitarnych. Ta bierność na pół chciana, na pół wymuszona jednak doprowadzić może do rozszerzenia się konfliktu na cały region, chociaż nie mówi się o tym głośno, bo dwa państwa stojące za Hezbollahem, czyli Iran i Syria, są jednak osamotnione na arenie międzynarodowej. Tak cieszące się popularnością w krajach arabskich antyamerykańskie hasła czy antysjonistyczne wypowiedzi przywódcy irańskiego nie działają tak dobrze wobec prowokacji awanturniczego Hezbollahu. Mało kto chce dać wciągnąć się w tę grę. Co innego potępić przesadną reakcję Izraela, a co innego pomagać Nasrallahowi. Wobec tego ten pierwszy, czyli Izrael, może kontynuować swe działania bez przeszkód, uważa Gérard Dupuy w Libération. Nieco inaczej analizuje sytuację Pierre Rousselin w gazecie Le Figaro. W przeciwieństwie do innych kryzysów stanowiska Busha i Chiraca wobec wojny z Hezbollahem są podobne. Cel bowiem jest ten sam – rozbrojenie milicji szyickiej i wprowadzenie w życie rezolucji ONZ-owskiej. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji mogą więc pracować teraz wspólnie nad rozbrojeniem Hezbollahu, co jest sprawą najważniejszą dla całego świata arabskiego. Arabia Saudyjska, Egipt i Jordania, przerażone rosnącymi wpływami szyickiego Iranu, mają nadzieję, że się to uda. Dalej Pierre Rousselin omawia podział ról. Stany Zjednoczone popierają zaatakowany przez Hezbollah Izrael. Francja staje w obronie Libanu, nie stając jednak w obronie Hezbollahu. I chociaż interwencja została potępiona jako przesadna reakcja na wydarzenia, to jednak jest to pierwsza wojna, jaką toczy Izrael, by wprowadzić w życie rezolucję ONZ-owską. I w głębi duszy wszyscy marzą o tym, by celowi powiodła się misja unieszkodliwienia Hezbollaha, bo wtedy nie trzeba będzie już wysyłać ONZ-owskich sił pokojowych, kończy dziennikarz w gazecie Le Figaro. W popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde korespondent tej gazety z Jerozolimy zastanawia się nad trudnym dylematem, wobec którego stoi armia izraelska. Kontynuując bombardowania, Tzal naraża się na reakcje stolic zachodnich, które w pewnym momencie nie będą mogły dłużej milczeć na temat sytuacji cywilnej ludności w Libanie, a w dodatku ataki te nie gwarantują rozbicia Hezbollahu. Rozpoczynając ofensywę lądową z kolei, armia izraelska obawia się powtórzenia wydarzeń sprzed kilku lat. W jednym i w drugim przypadku armią izraelską czeka trudne zadanie, wypełniając rozkaz premiera Olmerta, by uwolnić porwanych żołnierzy, zauważa korespondent gazety Le Monde. Wobec wydarzeń w Libanie na dalsze strony w gazetach francuskich przesunięto doniesienia o kolejnych krwawych zamachach w Iraku, gdzie według raportu ONZ-u dziennie ginie 100 osób, jak czytamy w Le Monde, czy o ofiarach tsunami, które nawiedziło Jawę. Na pierwszej stronie w gazecie Le Figaro odnotowano tylko, że Nicolas Sarkozy zyskuje kolejne punkty w sondażach, a były premier Lionel Jospin ich coraz więcej traci. Chodzi o badania opinii publicznej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. I jeszcze polonika we francuskiej prasie. W Le Figaro, w rubryce, gdzie swe rysunki zamieszcza Redon, widzimy dzisiaj karykaturę Lecha Kaczyńskiego. pod spodem fragment wypowiedzi polskiego prezydenta podczas zaprzysiężenia rządu. Musimy zbudować państwo sprawne, nieskorumpowane i przychylne obywatelom. A nad karykaturą w ramach tytułu lakoniczny SIK z wykrzyknikiem. W gazecie Liberation z kolei zamieszczono krótką informację o polskich niewolnikach we Włoszech. Karabinierzy uwolnili wczoraj 113 Polaków pracujących za nędzne pieniądze na wsi włoskiej, a praca ta nazywana jest przymusową, gdyż obóz pilnowany był przez uzbrojonych strażników, a każda próba ucieczki karana biciem. Policja nie wyklucza, że mogło tutaj dochodzić do morderstw i przypadków zgonów z powodu skrajnego wyczerpania. Niewolnicy rekrutowani w najbiedniejszych polskich regionach, gdzie wskaźniki bezrobocia są najwyższe, przebywali w słonecznej Italii w barakach w warunkach urągających wszelkim zasadom przyzwoitości. 25 osób z polsko-włoskiej szajki aresztowano i oskarżono o handel żywym towarem i zmuszanie do niewolnictwa.
Co nowego w Europie? Piotr Moszyński.
Komisja Europejska ponowiła apel, aby ujawnić informacje, jak zobaczymy za chwilę, dość delikatnej natury, o tym, kto i ile dostaje unijnych funduszy rolnych. Komisja namawia kolejne rządy, by już teraz poszły w ślad 13 krajów, które zdecydowały się opublikować dane o swoich beneficjentach tych funduszy. W gronie tym nie ma m.in. Polski. Poszczególne kraje ujawniły informacje o beneficjentach w różnym zakresie, jednak nawet zestawienie częściowych danych daje pojęcie, ile unijnych pieniędzy trafia do międzynarodowych koncernów spożywczych albo przedstawicieli europejskich rodów panujących czy szefów partii politycznych, którzy są zarazem wielkimi posiadaczami ziemskimi. Sprawa może być w niektórych przypadkach nadzwyczaj drażliwa, bowiem sporo szumu narobiło już przedostanie się do prasy przecieków, jak potężne kwoty wyciąga z tego tytułu z kieszeni europejskich podatników, na przykład brytyjska rodzina królewska czy książę Monako. Ujawnienie pełnych danych na temat beneficjentów funduszy rolnych może się więc okazać dla obywateli Unii niejakim szokiem i kto wie, czy nie doprowadzi do zmian w sposobie dystrybucji tych środków. Być może zresztą o to właśnie Komisji Europejskiej chodzi. Czas na przejrzystość w płatnościach we wspólnej polityce rolnej, powiedziała w poniedziałek w Brukseli pani komisarz do spraw rolnictwa Marianne Fischer-Boel. Europejczycy, dodała, mają prawo wiedzieć, na co wydajemy ich pieniądze. Oczywiście, jeśli miałoby się okazać, że pośrednio wydają je na utrzymanie księcia Monako i jego kolejno ujawnianych nieślubnych dzieci, to może lepiej faktycznie przemyśleć zasady wydawania funduszy rolnych od nowa. Jeśli sprawiamy wrażenie, że coś ukrywamy, opinia publiczna pomyśli, że rzeczywiście mamy coś do ukrycia, podkreśliła pani komisarz, proponując obowiązek publikowania co roku, na przykład na stronie internetowej, listy wszystkich beneficjentów unijnych funduszy rolnych w poszczególnych krajach. Przypomnijmy, że wydatki rolne to niemal połowa budżetu Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Polskę, to jej wiceminister rolnictwa Andrzej Babuchowski powiedział we wtorek w Brukseli, że władze w Warszawie sprawdzają, czy takie ujawnienie danych jest formalnie możliwe. Musimy być pewni, wyjaśnił, że jest to zgodne z naszą ustawą o ochronie danych osobowych. Musimy ten problem rozstrzygnąć. Jego zdaniem nie powinno to zająć zbyt dużo czasu. Komisja Europejska chce zrobić porządek także w dziedzinie, która jeszcze bardziej na co dzień dotyczy kieszeni wielu obywateli. Komisja alarmuje mianowicie, że reklamy połączeń lotniczych za 1 euro nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i wprowadzają ludzi w błąd. Bruksela uważa, że czas z tym skończyć i zaproponowała we wtorek nowe zasady publikowania taryf przez przewoźników lotniczych. Zasada jest prosta. Ogłaszane ceny mają zawierać wszystkie podatki, prowizje i opłaty, których koszty ponosi pasażer. Cena podana w ogłoszeniu ma być ceną, którą klient zapłaci, powiedział odpowiedzialny za sprawy transportu rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Ring. W ten sposób o wiele łatwiej niż dzisiaj będzie porównać ceny połączeń przed planowaną podróżą. Europejscy przewoźnicy nie będą zaś mogli kusić już pasażerów promocjami za 1 euro, dodając drobnym druczkiem, że cena nie zawiera podatków i opłat lotniskowych, które z punktu widzenia pasażera są integralną częścią ceny biletu. W ogłoszonym pakiecie propozycji legislacyjnych Komisja Europejska zapowiada także walkę z różnicowaniem cen biletów lotniczych w zależności od miejsca sprzedaży albo obywatelstwa pasażera. Bilet tej samej klasy, kupowany w tym samym momencie na ten sam samolot, ma kosztować tyle samo, niezależnie od miejsca sprzedaży. Tymczasem do dziś zdarzają się przypadki, że cena jest różna dla pasażerów z różnych krajów, bo przewoźnicy prowadzą inne polityki cenowe na poszczególnych rynkach. Z punktu widzenia Komisji Europejskiej proponowane zmiany mają umocnić jednolity rynek rolnictwa cywilnego w Unii, który w ostatnich 10 latach przeżywa prawdziwy rozkwit. Liczba połączeń wzrosła o 60%, otwierają się nowe linie lotnicze i nowe lotniska. Rozkwit ten zainicjowały tanie linie lotnicze, ale także one są inicjatorami mylących reklam, które przejęli od nich przewoźnicy liniowi, a z którymi chce teraz walczyć Bruksela. Propozycjami komisji zajmą się obecnie eurodeputowani i rządy państw członkowskich. Nowe przepisy nie wejdą jednak w życie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Mówi Paryż. Na nowości muzyki klasycznej zaprasza teraz Państwa Stefan Riker.
Andreas Steyer czekał dobre 6 lat na swoje dziecko. Cudotwórca Anthony Saidy, wskrzeszający jak nikt urodę brzmienia dawnych klawesynów, wielokroć chciał zrezygnować, gdyż stworzenie takiego monstrum wydawało się ponad siły. Monstrum jednak w końcu powstało. Olbrzymi klawesyn długości koncertowego Steinwaya, wyposażony w multum rejestrów fletowych, lutniowych, nosowych, a nade wszystko w rejestr 16-stopowy, dający głębię osiągalną jedynie na organach. W Hamburgu w połowie XVIII wieku zamożni burżuje chcieli mieć u siebie takie bestie, więc rzemieślnicy wychodzili im naprzeciw, ale potem sztuka podupadła. Steyer wyżywa się na swej zabawce, oddając hołd kompozytorom bawiącym w tym czasie w Hamburgu, Händlowi, Buxtehudemu, Mattesonowi czy Telemanowi i przekładając nawet suity orkiestrowe tego ostatniego na ów klawesyn zdolny zastąpić orkiestrę. Posłuchajmy z tej pysznej płyty wydanej przez Harmonia Mundi fugi i postludium Georga Böhma.
Mówi Paryż Radio France International. Połączymy się teraz z Awinionem, gdzie na 60. Festiwalu Teatralnym przebywa Agnieszka Kumor.
Sztuka sakralna obecna była na festiwalu w Awinionie niemal od samych początków. Jednym z jej przejawów były i są po dziś dzień koncerty muzyki sakralnej odbywające się w różnych miejscach kultu w całym mieście. Dziedzińce nieczynnych klasztorów lub niedziałające kaplice służą spektaklom festiwalowym. Panuje na nich w istocie niepowtarzalna atmosfera awiniońskich nocy. Burze, jakie nastąpiły pod koniec ubiegłego tygodnia, spowodowały odwołanie kilku spektakli plenerowych, ale nigdy festiwal w Awinionie nie zrezygnuje ze swego największego atutu – teatru pod gołym niebem, w którym, jeśli aktorzy, tekst, reżyser, widzowie dopiszą, myśl ludzka łączy się z uniwersum. Diecezja awiniońska od jakiegoś czasu przestała patrzeć podejrzliwym okiem na festiwalowe tałataństwo, jakie gromadzi OFF, przypomnijmy, ponad 800 spektakli i 1000 widzów z wielu regionów świata, w tym roku głównie z Japonii, i włączyła się czynnie w ten wielki teatralny i socjologiczny dialog narodów. Oczywiście pierwszym zadaniem pozostaje ewangelizacja, liturgia i modlitwa. Wieczorne spotkania modlitewne prowadzą przyzwyczajone do wielonarodowych zlotów wspólnoty tezy. Ale co ciekawe, również spektakle teatralne przyciągnęły uwagę ludzi kościoła. Od 3 lat diecezja bierze pod swe skrzydła niektóre z nich. Czasy się zmieniają, niegdyś aktorów nie chowano w poświęconej ziemi, dziś zaprasza się ich do kościołów, gdzie już kiedyś w końcu byli, bo w czasach dialogów pasyjnych i misteriów. Organizowane są spotkania z ludźmi teatru, z reżyserami spektakli prezentowanych na festiwalu IN, jak sobotnia debata publiczna z Bartabasem, dyrektorem Teatru Jeździeckiego Zingaro. W festiwalu OFF z 8 spektakli o tematyce religijnej wybrałam Zamek Duszy Lucy Vignon, która zaadaptowała i przygotowała we własnym wykonaniu najsłynniejszy z tekstów świętej Teresy z Avila. Spektakl gości w kaplicy Saint-Louis. Wielka reformatorka Karmelu spisała w tym dziele swoje doświadczenia mistyczne, ukazując kolejne etapy na drodze doskonalenia duszy. Un désir ardent de ne point offenser sa majesté. Et grâce à la bonté de Dieu, il y a, je crois, beaucoup de ces âmes dans le monde. W skromnej dekoracji, dysponująca niezwykle silną osobowością aktorską, Lucy Vignon ukazuje wielką energię i intelektualny geniusz świętej, jednego z najświetlejszych umysłów swojej epoki. Ale co z jej gęstego, nasyconego religijną symboliką tekstu dociera do widza? Trudno powiedzieć. Zabrakło mi w tym przedstawieniu spojrzenia krytycznego, jakiego dostarczyłby tekst napisany o Teresie, a jakiego nie dostarcza tekst napisany przez świętą. Teatr jest miejscem dialogu między tekstem i wykonującym go aktorem, a widzem. Gdy tego dialogu zabraknie, choćbyśmy tonęli w podziwie, jest trochę nudno. Na obronę Lucy Vignon, autorki spektaklu Zamek Duszy w oparciu o tekst świętej Teresy z Avila, dodajmy, że aktorka dysponuje oryginalną barwą głosu. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Mówi Paryż. Pora teraz na notatnik paryski Marka Brzezińskiego.
Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las. Takie były kiedyś słowa, jak to się w owym czasie powiadało, szlagierowego utworu, czyli przeboju o lecie. W tym roku, jeśli chodzi o przebój, to ma na to szansę piosenka w rytmie Zuka o Zidanie, którą niczym Majakowski swoje wiersze na serwecie napisała w pewnej kafejce w geście ku pokrzepieniu serc swoich i najbliższych przyjaciół, para braci Lipczyców, właścicieli maleńkiej firmy produkującej nagrania w krótkich seriach La Plage. Plaża rzeczywiście jest, jak zresztą każdego lata, kluczem do wakacyjnego sukcesu, także ta nad Sekwaną. Organizowana z upiorną konsekwencją przez mera Paryża, piasek, pomalowane na niebiesko-białe pasy, kabiny do przebierania się, palmy, drobniusieńka mgiełka wody rozplanej przez mikroprysznice, a nad głową przekleństwa kierowców, że znów korki, chociaż teraz latem ich być nie powinno, smród spalin zmieszanych z rozgrzanym do ponad 40 stopni wibrujący w upale i zanieczyszczeniach powietrzem. No i rzecz jasna, piękny jak zawsze Paryż. Plaża to raczej ambicja każdego zachcianka. W regionie paryskim Ile-de-France jest ich ni mniej, ni więcej jak 17. Wszel siatkówka plażowa. Trzeba przyznać, że jest to niezwykle atrakcyjna, chociaż zatopiona po kostki w piasku dyscyplina sportu. Szczególnie atrakcyjna w wykonaniu prześlicznie zgrabnych brazylijek w stringach. Siatkówka plażowa, co nie dziwota, jest obecna na każdej ze wspomnianych plaż. W Ozoir-le-Ferrier, gdzie mają niezłą drużynę piłki ręcznej, proponuje się także badmintona. Jeśli ktoś gra w kometkę, to proszę uprzejmie spróbować jej sportowej odmiany badmintona. To jest rzeczywiście pasjonująca i pełna dynamiki gra. W Jean-Vry, nigdy tam nie byłem osobiście, ale już mi się podoba, proponują nieuganianie się za piłką po piachu, ale basen i bar, napoje, koktajle, lody, no w ogóle takie Jean-Vry, to palce lizać. W Marcoussis, w tym samym departamencie, jak widać w tamtejszej radzie departamentalnej, paru gości siedziało od stycznia, a kto wie, czy nie od ubiegłego lata i głowiło się nad tym, co zrobić, żeby było fajnie. A zatem w Marcoussis mamy warsztaty teatralne, lekcje tańca, hip-hop, wspinaczkę po drzewach, wreszcie pływanie kajakiem i indiańskim czółnem, czyli kanoe. Kto tego nigdy w życiu nie próbował, to nie wie, jak chybotliwa jest to łódeczka. To, co czytamy u Coopera, czy co oglądamy na filmach, na których pokazują czerwonoskórego wodza o kamiennej twarzy, gdy gładko zamiata wiosłem, klęcząc w kanu, to kolejny mit. Fajnie, że w Marcoussis można się o tym przekonać na własnej mokrej skórze. W Champigny pomyślano także o ścianie do spinaczki. W Neuilly-sur-Marne przewidziano zabawę w gangetkach, o których już wielokrotnie w notatnikach paryskich mówiliśmy. W gangetkach, czyli w tansbudach nad brzegiem Marny. Tutaj czeka na chętny kurs zen. Tam Tai Chi Chuan, gdzie indziej pizza i różne rozrywki przygotowane przez osoby we Francji określane mianem animatorów, a o których w siermiężnym PRL-u mówiono, że to kaowcy, panowie od kultury i atrakcji. Powiało wakacjami. A co w samym Paryżu? Wiadomo, że turyści nudzić się nie będą. Są tacy, co to z wywieszonymi z wysiłku językami gonią od jednego muzeum do drugiego, żeby je zaliczyć. Są tacy, co to mają wysublimowany, że paluszki lizać już wcześniej przygotowany program i teraz realizują go z precyzją komputera. Dzisiaj Muzeum d'Orsay, jutro wieża Eiffel, Muzeum Rodena, Półtrze Wersal, jeszcze tylko Grand Palais, Louvre, a potem do domu wreszcie. 3 dni leżenia na kanapie, popijania zimnego piwka, pełny odpoczynek po wyczerpującym urlopie. Jest pora grupka turystów, dla których wystarczy się powałęsać pozornie bez celu po stolicy Francji, by mieć to, o co chodzi. By liznąć trochę tej atmosfery Paryża. I wszyscy wracają do domu w syci wyrażeń. Ale co mają zatem zrobić paryżanie, dla których dom znajduje się na paryskim bruku i którzy w żaden sposób z tego pięknego miasta wyrwać się nie mogą, choćby do Giverny, gdzie mieszkał swoje przepiękne lilie wodne nenufary, malował Monet. W co się zatem bawić w Paryżu, gdy jest się paryżaninem lub paryżanką? Otóż jest w czym wybierać: święta, festyny, przedstawienia, koncerty, pływanie i spacery. Niekoniecznie po plaży nad Sekwaną. Na rzece zainstalowano nowy pływający basen. Na razie po otwarciu został zamknięty na czas jakiś, ale bądźmy dobry myśli, bo przecież do końca lata jeszcze daleko. Na nadbrzeżu świętego Bernarda atmosfera jak z Buenos Aires i z Cortazara. Tam szaleją tango i salsa. Można się nauczyć tańczyć, można i potańczyć bez żadnej instrukcji. W XVIII tradycji Goudor, Złotej Łzy, ta nazwa nawiązuje do cenionego w średniowieczu białego wina, tutaj uprawianego, festiwal afrykański organizowany pod jak na tę dzielnicę przystało, pod jakże tutaj etnicznie poprawnym hasłem: wszyscy jesteśmy Afrykanami. Przypomnijmy sobie, że wszyscy pochodzimy z czarnego lądu, nawet Le Pen. W 13 dzielnicy króluje kino pod gołym niebem, wśród starych magazynów w Bercy, przy uliczkach wybrukowanych kocimi łbami. Koniecznie trzeba napić się przedniego wina, którym tutaj przez tyle lat handlowano, i posłuchać muzyki latynoskiej albo jazzu. Przy Faubourg Saint-Martin, jednej z najstarszych ulic centrum Paryża, można zajrzeć do niezwykle modnej i zadziwiająco nie drugiej kafejki A. No właśnie, A. Orzut kamieniem od legendarnego kanału świętego Marcina. Jest zatem co robić, dokąd pójść, nie tylko w ciągu dnia. Dlatego posłuchajmy utworu z płyty Paris by Night.
Quelques bras dans Paris, au cœur de la nuit. Je te regarde, tu me souris. Rimmel qui coule sur ma joue. Gouttes qui roulent le long de mon cou. Tu es
Paryż. Ostatnią pozycją naszej audycji będzie magazyn kulturalny Sylwii Gips.
Krajowy Ośrodek Tańca, który zainaugurowano w Paryżu 2 lata temu, jest jedyną tego typu instytucją w Europie. Zarazem teatrem, laboratorium, szkołą, muzeum i miejscem refleksji i odpoczynku dla tancerzy i dla publiczności. Jego założyciele postanowili, że każdy typ tańca, klasyczny, współczesny, barokowy, hip-hop czy afrykański, musi tu znaleźć miejsce dla siebie. Tak też się stało. Na ich temat zgromadzono w mediatece 20 tysięcy książek, płyt, CD-romów i dokumentów wideo. 220 pism francuskich i zagranicznych. Można, jeśli się chce, wypożyczyć do domu 2 pozycje na 2 tygodnie, całkowicie bezpłatnie. Publiczność i tancerze mijają się na korytarzach ogromnego gmachu na podparyskim przedmieściu Pantin. Krajowy Ośrodek Tańca, CND, jest instytucją publiczną finansowaną po części przez Ministerstwo Kultury. Organizuje staże szkoleniowe dla zawodowych tancerzy, przedstawienia, wystawy, odczyty. Popiera badania naukowe na temat tańca i sztukę choreograficzną. Pomaga artystom francuskim i zagranicznym, mówi Katarzyna Kozyra, artysta plastyk.
Tam są studia, jest mała scena, są technicy i najłatwiej jest to zrealizować w miejscu, w którym wszystko się kręci wokół tańca.
Dzięki pomocy CND Katarzyna Kozyra realizuje wideoinstalację na temat choreografii. Instalację pod tytułem Twarze, FAS, można było obejrzeć w Warszawie od 17 do 30 marca.
Kręciłam z Pietra Gallą. Coś kręciłam z taką Nelly, ona się Nelly nazywa, nie wiem, z południowej Afryki. Będę, mam nadzieję, kręciła z takim Amerykaninem, Richard Move. No i z Piotrem Czubowiczem, mam nadzieję, którego z Madrytu tam ściągnę, jeżeli będzie mógł.
I to są filmy?
Ja zakładam tym tancerzom na głowę taką małą kamerę, która jest skierowana w stronę ich twarzy. I ona, ta kamera w trakcie ich tańca rejestruje wyraz twarzy, mimikę i tak dalej, wszystko. Tego potem będzie instalacja.
Czy te instalacje znajdą się właśnie w ośrodku?
Tak, w następnym roku w CND.
Mówiła Katarzyna Kozyra, artysta plastyk. Dyrekcja ośrodka nazywa artystów i choreografów, którzy z nim współpracują, rezydentami. Status rezydenta CND ma również w tym sezonie Anna Godowska, tancerka, choreograf, nauczycielka tańca.
Mój kontrakt, który podpisałam z CND, obejmował tam 2,5 tygodnie pracy. Polegało to na tym, że ja pracowałam nad swoim projektem razem z moim współpracownikiem Sławomirem Krawczyńskim i muzykiem Dominikiem Strycharskim. I projekt ten miał być produkcją później Centre National de la Danse, czyli Centre National de la Danse występował jako współproducent tego projektu. Natomiast moim zadaniem było przygotowanie na rezydencji pewnej partii materiału, którą to kontynuowałam później na rezydencji w Tallinie. To był projekt połączony, po prostu był teorem rezydencji, gdzie 4 choreografów z Europy Środkowo-Wschodniej było zaproszone w 4 różne miejsca na świecie, gdzie właśnie we wrześniu albo w sierpniu odbywały się najpierw takie pierwsze rezydencje, a potem wszyscy spotykaliśmy się w Tallinie i prezentowaliśmy swoje prace. Także moja praca w Centre National de la Danse, ja akurat tam zostałam zaproszona do Paryża przez panią Claire Vellet. I moja praca polegała na tym, że codziennie po prostu miałam salę do dyspozycji po 8 godzin dziennie, oprócz niedzieli, bo niedziele były wolne i mogłam pracować po prostu nad swoją sztuką.
Anna Godowska mówi dalej, że pobyt w CND był dla niej prawdziwym przeżyciem.
Dla mnie to było w ogóle jeden z takich wyjazdów, które można nazwać przełomem w życiu i tutaj nie jest to, znaczy nie nadaje nic temu, co mówię, dlatego że w Polsce mamy taką sytuację, jeżeli chodzi o taniec współczesny, jest to sytuacja dosyć trudna. Jest naprawdę jest duży deficyt miejsc i możliwości pracy w tym zawodzie, który ja wykonuję. Oczywiście w tej części tańca współczesnego, ponieważ jest dużo choreografów w Polsce, ale nie w tańcu współczesnym. W Polsce nie ma szkół tańca współczesnego, także jedyną możliwością edukacji na przykład jest tylko szkoła baletowa. No, a ludzie, którzy chcą tańczyć tańc współczesny, często decydują się w późniejszym wieku. Ja na przykład zaczęłam tańczyć, kiedy miałam 17 lat, więc dla mnie już było za późno, żeby pójść do szkoły baletowej. Musiałam pracować sama i też nie mamy takich miejsc, przynajmniej na razie jeszcze, które by prężnie, nie wiem, funkcjonowały, jakichś ośrodków, centrum. Jeżeli chodzi o tańce współczesne, są to zupełnie niezależne projekty, jakieś jednorazowe akcje. Natomiast nie mamy czegoś takiego, gdzie by można było, nie wiem, skompletować całe środowisko tak naprawdę. Tutaj nie ma takiego jakby środowiska, które się wzajemnie, nie wiem, wspiera. Każdy działa na własną rękę, tak jak może.
Tak, podczas kiedy ośrodek paryski stworzył to miejsce spotkań, to środowisko. O to mu właśnie chodziło, zdaje się, na początku,
tak,
prawda?
Tak, tak. Jeżeli faktycznie miał takie cele, żeby jakby stworzyć takie miejsce, takie centrum, to spełnia je świetnie, moim zdaniem. Przynajmniej faktycznie jest to miejsce przystosowane do bardzo komfortowej pracy. Czułam się tam bardzo komfortowo. Po prostu przychodziłam, miałam dokładny plan zajęć. Wiedziałam, do kogo się mogę zgłosić o poradę. Wiedziałam, że mogę skorzystać z biblioteki, z czytelni, z wideoteki. I to było bardzo, bardzo naprawdę kształcące. Także nie wyobrażam sobie, naprawdę to jest świetne miejsce do pracy i to mi ogromnie dużo dało, że mogłam tam pracować.
To wszystko jest bezpłatne?
Nie, ja akurat miałam kontrakt podpisany na współprodukcję tego spektaklu, czyli miałam diety, miałam zapewnione mieszkanie i miałam garże.
Pobyt Anny Godowskiej w Paryżu był współfinansowany przez CND i Stowarzyszenie Theorem, to samo, które organizuje festiwal teatralny w Awinionie. Po powrocie do Polski Anna Godowska nadal utrzymuje kontakt z paryskim ośrodkiem tańca.
Cały czas mam kontakt z panią Claire Verlet, która mnie zaprosiła do Paryża. Miałam też zaproszenie właśnie od niej, ona poleciła mnie w inne miejsce, także teraz byłam w Chorwacji. Chcę zaprosić też osoby z 14 Nadal Dance na premierę kolejnego naszego przedstawienia, która odbędzie się, ta premiera między na przełomie czerwca i lipca. Więc cały czas ten kontakt jest, natomiast wiem, że nie jestem jedyną osobą, która jakby tutaj potrzebuje, nie wiem, czy wsparcia, czy pokierowania, czy nawiązania jakiejś znajomości i wiem, że tych takich osób jak ja jest sporo, które są po prostu właśnie działają niezależnie i czekają też na jakieś propozycje, więc wydaje mi się, że na przyszłość na pewno jest to jakaś tam szansa na nawiązanie dalszych kontaktów. Już w tej chwili przez ten projekt też nawiązałam kontakty z centrum w Wiedniu i możliwe, że tam pojadę. Także zobaczymy. Wszystko się okaże z czasem.
Wszystkim zainteresowanym podaję adres strony internetowej cnd.fr. Znajdą na niej wszystkie informacje dotyczące francuskiego ośrodka tańca. Claire Verlet, o której była mowa w rozmowach, jest odpowiedzialna za program CND. Zapytałam Annę Godowską, jak ocenia sytuację tańca współczesnego we Francji i w Polsce. Oto jej odpowiedź.
Są szersze horyzonty myślenia. niż w Polsce pod wieloma względami. Natomiast pod pewnymi innymi względami artystycznymi wydaje mi się, że w Polsce z kolei ludzie jeszcze mają pewną świeżość, którą może ona już się wypaliła gdzieś we Francji. Także jest tak, że w Polsce czuję ogromny potencjał, natomiast brak jeszcze wiedzy, czy ugruntowania tej wiedzy, czy możliwości rozwoju. Natomiast we Francji czuję ogromną wiedzę, możliwość rozwoju, natomiast też utratę pewnych takich rzeczy, które wynikają właśnie, nie wiem, może czasami z trudnych sytuacji rozpoczęcia, czy nie wiem, czy po prostu z takiego tworzenia czysto z serca, z czystej takiej potrzeby samego tworzenia, nie badania intelektualnego.
Słyszeli Państwo rozmowę z Anną Godowską, polskim choreografem i tancerką na temat francuskiego Krajowego Ośrodka Tańca. To magazyn kulturalny Sylwii Gips. Na zakończenie programu przypomnę Państwu najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Co najmniej 55 osób cywilnych zginęło w izraelskich bombardowaniach wschodniego, południowego i północnego Libanu. Libańskie szyickie milicje Hezbollah, które stały się źródłem konfliktu, porywając dwóch izraelskich żołnierzy, wystrzeliły dzisiaj nowe rakiety w kierunku Hajfy i Nazaretu. Sytuacja ogarniętego wojną Libanu staje się coraz trudniejsza. 500 000 Libańczyków zmuszonych zostało do porzucenia swych domostw. Trwa eksodus cudzoziemców. W Libanie kończą się zapasy żywności i leków. Prezydent Francji Jacques Chirac zaapelował o otwarcie korytarzy humanitarnych w Libanie. Armia izraelska oprócz Libanu ma obecnie także drugi front, strefę Gazy. Zabitych tam zostało 3 Palestyńczyków. Swe expose rządowe na forum polskiego Sejmu wygłosił nowy premier Jarosław Kaczyński. Ofiarą wielkich upałów, które nawiedziły Europę, padło już 7 osób. I to wszystko w naszej audycji, którą przygotowali wspólnie Agnieszka Kumor, Sylwia Gips, Marek Brzeziński, Stefan Rigier, Piotr Moszyński, Anna Bernhardt, Grażyna Chmurska, Mathieu Roche oraz Anna Rzeczycka. Na audycję o godzinie 23:00 zapraszam Państwa w imieniu Wojciecha Sikory. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Życzę dobrego wieczoru, w miarę chłodnego i do usłyszenia.